Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Dzisiejszy odcinek miał być wywiadem. Wywiadem z osobą, która od kilku lat prowadzi swoją własną fundację. Ta fundacja cały czas jest rozwijana i w dalszym ciągu poszerza swoje grupy, obszary i sposoby działania. Wywiad się nie odbył w zakładanym terminie, dlatego że 2 tygodnie temu dostałam informację o tym, że w projekcie, który koordynuję, to jest taki duży projekt unijny, odbędzie się kontrola. No i wtedy wszystkie plany życiowo-zawodowe musiały zostać odłożone na bok. Nie zdążyłam nagrać tego wywiadu, nie zdążyłam się spotkać, umówić. Ale co się odwlecze, to nie uciecze i na pewno ten wywiad się odbędzie. A dzisiaj opowiem Ci w takich kilku żołnierskich słowach, dlaczego 2 ostatnie tygodnie życia poświęciłam na kontrolę projektu unijnego. Z tego odcinka dowiesz się, jakie są rodzaje kontroli i co trzeba zrobić przed taką kontrolą, co się robi w trakcie takiej kontroli i co się robi po takiej kontroli. Także zapraszam Cię do słuchania, zadawania pytań i mam nadzieję, że ten odcinek będzie przydatny w Twojej działalności społecznej, chociaż nie życzę Ci kontroli, rób wszystko dobrze, dokładnie, ale niech po prostu nie przychodzą Cię kontrolować, bo to jest naprawdę kupa takiej trudnej pracy. Na dzień dobry powinieneś dowiedzieć się, jakie są rodzaje kontroli. Myśmy teraz mieli kontrolę planową, to jest taka kontrola, która została uwzględniona w rocznym i kwartalnym planie kontroli. Jeżeli realizujesz projekt unijny, projekt partnerski o dużej wartości, jesteś na przykład nową instytucją, która do tej pory nie współpracowała z daną instytucją pośredniczącą, czyli z danym grantodawcą, to masz dużo większe szanse, a wręcz prawdopodobieństwo prawie 100%, że Twój projekt będzie kontrolowany. Jeżeli nie rozliczasz się w terminie i masz dużo wezwań do uzupełnień sprawozdań, no to wtedy też jest dużo, dużo większe szanse, że ten Twój projekt zostanie wskazany czy wybrany do takiej kontroli planowej. Ta kontrola jest zapowiedziana, taka informacja przechodzi na około tydzień przed kontrolą, żebyś miał czas zebrać wszystkie wymagane dokumenty. Przychodzą potem panie i sprawdzają. Ale może też być inny rodzaj kontroli. Wtedy taką kontrolę nazywa się kontrolą doraźną. Jest to kontrola, która jest realizowana po uprzednim wskazaniu, że coś się dzieje w projekcie nieprawidłowego. Czyli na przykład jeżeli klienci albo grantodawca albo ktokolwiek inny zauważa, że coś się dzieje w Twoim projekcie nie tak, wtedy może to zgłosić do Twojego grantodawcy i wtedy taki grantodawca ma prawo wysłać do Ciebie kontrolę na sprawdzenie, czy ten projekt jest realizowany zgodnie z założeniami. Ja na całe szczęście nigdy nie przechodziłam kontroli doraźnej, raczej staramy się te projekty robić dobrze i zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o kolejny podział kontroli, to są kontrole, które polegają na wizytach monitoringowych. Wtedy podczas szkoleń, wydarzeń przychodzą panie, najczęściej to są panie kontrolerki i sprawdzają, czy się szkolenie odbywa, czy jest wymagana ilość osób na szkoleniu, czy trener jest przygotowany, czy sala jest dostępna obecnie. Kiedyś, jak robiłam dużo szkoleń, to panie przychodziły najczęściej na 15-20 minut przed zakończeniem szkolenia i sprawdzały, ile osób pozostało wśród uczestników projektu. Dlatego, że taką przypadłością szkoleń stacjonarnych było to, że część osób wychodziła wcześniej. No i to był problem, dlatego że w wtedy był problem z wydawaniem certyfikatów, z kwalifikowalnością obiadów i w ogóle z całą kwalifikowalnością wydatków. Ale to już naprawdę było kilka lat temu. Zawsze, gdy ktoś chciał wyjść wcześniej, to prosiliśmy też osobę o pozostawienie takiej informacji pisemnej, że z powodu ważnych przyczyn rodzinnych niestety ta osoba musiała opuścić szybciej salę szkoleniową. Pewno zastanawiasz się, skąd ta kontrola wie, kiedy odbędą się wydarzenia projektowe. Kontrola wie, dlatego że zgodnie z zasadami ty musisz wysyłać harmonogram form wsparcia do twojego grantodawcy, czyli musisz go informować, kiedy i jakie działania będą podejmowane w ramach projektu. W tej kontroli było troszkę inaczej, dlatego że te wizyty monitoringowe były u beneficjentów. Co to znaczy? To znaczy, że myśmy przyznawali dotacje i panie pojechały sprawdzić, czy te dotacje rzeczywiście zostały przyznane. Kontroli podlegało między innymi oznaczenie miejsca działania, ale też kontrola dokumentacji, którą u siebie miał nasz uczestnik projektu, czyli jeżeli były jakieś umowy podpisywane, to było sprawdzane to, czy te umowy u uczestnika są, czy są jego egzemplarze, czy otrzymał materiały szkoleniowe i czy to wszystko się odbywa zgodnie z założeniami. To było dla nas takie zaskoczenie, dlatego że nie wiedzieliśmy, że kontrola pojedzie odwiedzić uczestników naszego projektu. Te wizyty monitoringowe głównie sprawdzają twoje działania, jakość twoich działań i to, co w jaki sposób robisz w trakcie projektu. Inną częścią kontroli są kontrole dokumentacji zarówno instytucji, która realizuje działania, ale też dokumentacji projektu. I to już jest taka kontrola na miejscu, która bardzo dokładnie sprawdza to, jakie dokumenty tworzysz w ramach projektu i czy te dokumenty są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu, określonymi w regulaminie twojego projektu i w innych wytycznych. Kontrole dokumentów to są już takie naprawdę poważne rzeczy, dlatego że wyobraźcie sobie, miałam kiedyś projekt, w którym wyprodukowałam 27 segregatorów dokumentacji. To była połowa, dlatego że druga połowa znajdowała się u partnera projektu i pomyśl sobie, jak długo trzeba sprawdzać, czy wszystkie dokumenty w tych segregatorach są prawidłowe. Jesteśmy tylko ludźmi i zawsze może zabraknąć jakiegoś podpisu, jakiejś parawki, jakiegoś mikrodokumentu. No a twoją rolą jako koordynatora projektu jest sprawdzenie tego, czy te wszystkie dokumenty są super na tip-top, tak mega ekstra wspaniale przygotowane. Planowa kontrola dokumentacji, kontrola tak zwana na miejscu, może być prowadzona stacjonarnie i też w przeciągu ostatnich 2 lat może być też prowadzona w wersji online. Wtedy ty odpowiadasz za skanowanie dokumentów, za wysyłkę tych dokumentów do kontroli. Kontrola jakby weryfikuje to, co jej przedstawiasz. To były działania antykowidowe, gdy kontrole starały się nie jeździć w różne miejsca, do różnych instytucji, do różnych organizacji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. W marcu 2022 roku panie kontrolerki, które były u nas w zeszłym tygodniu, wskazały, że już zgodnie z wytycznymi rządowymi te obostrzenia epidemiologiczne są znoszone i nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby kontrola odbyła się w formie stacjonarnej. I tak już na koniec tego takiego przeglądu kontrolnego chciałam Ci opowiedzieć o jednej ciekawej kontroli, którą miałam, a mianowicie w projekcie zostały określone zasady trwałości działań. Zostało opisane to, co muszę zrobić po zakończeniu projektu, aby rezultaty były trwałe. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy 2 lata po zakończeniu jednego projektu zgłosił się do nas pan, mówiąc, że będzie kontrolował i że będzie kontrolował to, czy utrzymujemy rezultaty projektu. Na całe szczęście wtedy wszystkie rezultaty były utrzymane, ale sam projekt był tak bardzo zakręcony i taki skomplikowany, bo to był duży projekt badawczy, badaliśmy samorządy, czy spełniają konkretne wytyczne. I wyobraź sobie, że nie mogliśmy panu wytłumaczyć, o co dokładnie w tym projekcie chodziło, bo sama dokumentacja projektowa, regulamin konkursu, wytyczne metodologiczne, to było kilkaset stron tekstu i potem jeszcze te wytyczne związane takie już z realizacją działań, które otrzymywaliśmy od grantodawcy w trakcie realizacji projektu. Tego naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dużo i naprawdę bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby panu wytłumaczyć, o co chodziło i dlaczego te rezultaty są trwałe w taki, a nie inny sposób. Bo wydawało się to dziwne na początku, tak? Na pierwszy rzut oka ten sposób zachowania trwałości się wydawał taki bardzo, bardzo dziwny. Ale też moja refleksja po tej kontroli jest taka, że jeżeli obiecujesz cokolwiek, że utrzymasz trwałość rezultatów, szczególnie jeżeli to są projekty unijne, to sprawdź dokładnie, co masz wpisane w tym polu we wniosku, żebyś potem się nie zdziwił, że musisz robić rzeczy, których nie robiłeś w trakcie projektu i które nagle ci się wydają takie mega skomplikowane. Także zadbaj też o to, bo są kontrole trwałości działań projektowych. Jeżeli znasz już rodzaje kontroli, to teraz opowiem ci, jak taka kontrola przebiega. No więc pierwszą rzeczą, którą dostajesz, to jest zawiadomienie o kontroli i w tym zawiadomieniu o kontroli są wskazane daty oraz są wskazane tabele, które musisz przygotować dla kontroli. Najczęściej przygotowujesz tabelę uczestników projektu i niestety nie da się tego przekopiować z tego systemu sprawozdawczego, ponieważ układ danych jest inny i samo kopiowanie i łączenie komórek byłoby bardzo czasochłonne. Pewno gdybym miała większą ilość uczestników projektu, to pewno bym się zastanowiła, w jaki sposób to zrobić, dlatego że już na przykład kopiowanie, przepisywanie 400 rekordów byłoby bardzo, bardzo skomplikowane. No i w tej mojej tabeli oprócz imienia i nazwiska, adresu znajdowały się też daty konkretnych form wsparcia, które otrzymał uczestnik projektu. Także tabela uczestników, pierwsza rzecz. Druga to jest tabela personelu projektu. Trzecia tabela z zamówieniami, z zakupami, z postępowaniami. I taka nowość tegoroczno-zeszłoroczna to jest tabela informująca o tym, komu Twoja organizacja przekazała dane osobowe, kogo upoważniła do przetwarzania danych osobowych. Kiedyś tego nie było, teraz jest i to się stało po RODO. Najciekawsze jest to, że aby prawidłowo wypełnić tą tabelę informującą o przetwarzaniu danych osobowych, to musisz pamiętać, że musisz poinformować instytucję grantodawczą, tak zwaną instytucję pośredniczącą w projektach unijnych, komu planujesz przekazać te dane, a w moim projekcie jeszcze dodatkowo instytucja pośrednicząca musiała zaakceptować wzór umowy powierzenia danych osobowych. Także pamiętaj o tym, bo to na pewno będzie sprawdzane. No więc przygotowujesz tabelę, wysyłasz te tabele do osób wskazanych w piśmie z informacją o kontroli i do tych tabel też najczęściej przygotowujesz oświadczenia dotyczące uczestników projektu, dotyczące kwalifikowalności VAT, dotyczące innych działań realizowanych w tym samym czasie, finansowanych ze środków unijnych i tych oświadczeń jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Kolega pisał cały dzień takie oświadczenia, a potem się okazało, że jeszcze musieliśmy to poprawić i co najciekawsze, połowa z nich dotyczyła RODO, czyli na około 40 różnych oświadczeń, blisko 20 dotyczyło jakości i sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu i danych personelu projektu. Dlatego jeżeli w Twojej organizacji nie ma dokumentacji RODO, a chcesz wnioskować o środki unijne, to zadbaj o to, żeby to było, bo to na pewno będzie sprawdzane w projekcie. No i jak już sobie przygotujesz dane i zestawienia dla kontroli, to jednocześnie, równolegle musisz zebrać dokumentację projektu w jednym miejscu. Ja realizuję projekt partnerski, dlatego dokumentacja projektu jest przechowywana jeszcze u partnerów oraz w naszej księgowości. Kontrola nie ma obowiązku jeżdżenia po tych różnych instytucjach, po tych różnych miejscach. musisz zebrać te wszystkie dokumenty w jednym miejscu, tak aby, gdy kontrola zażyczy konkretnego rodzaju dokumentu, żebyś mógł wyciągnąć ten dokument i go dostarczyć. To też jest czasochłonne, szczególnie jeżeli masz partnerów oddalonych od siebie o ileś kilometrów. Jeżeli wyślesz to pocztą, to jest duże ryzyko, że to nie dojdzie do ciebie. Także to najczęściej takie dokumenty się wtedy przewozi z miejsca na miejsce i twoją rolą jako osoby odpowiedzialnej za kontrolę jest sprawdzenie tego, czy masz wszystkie dokumenty na miejscu i jest też sprawdzenie tych dokumentów, czyli musisz posprawdzać, czy te dokumenty przygotowywane przez partnerów są prawidłowe, czy są podpisy, czy są oznaczenia, czy są prawidłowe logotypy na wszystkich dokumentach i po prostu musisz to posprawdzać. Do dokumentacji merytorycznej projektu musisz też poprosić partnerów o dokumentację związaną z działaniem organizacji. Zawsze kontrole sprawdzają polityki rachunkowości, regulaminy wynagradzania czy zatrudniania, bo wiem, że one nie są obowiązkowe, rachunki bankowe przeznaczone do celów projektu. Jest sprawdzana umowa otwarcia rachunku, ale też na przykład jest sprawdzane są listy transakcji z danego rachunku, czy nie dysponujesz w zbyt swobodny sposób pieniędzmi projektowymi. Także dobrze by było, aby na tej liście transakcji nie było widać żadnych innych wypływów, środków niezwiązanych z projektem. Też przygotowujesz całą dokumentację RODO, analizy ryzyka dla projektu, ale też dla organizacji, upoważnienia do przetwarzania danych. Dla nas taką ciekawostką było na przykład to, że obecna kontrola domagała się faktury zakupu antywirusa oraz print screena pokazującego, że ten antywirus jest zainstalowany na komputerze, na którym przetwarzam dane osobowe. To było takie bardzo ciekawe, ale też nigdy wcześniej nikt nas o nic takiego nie prosił. My jako organizacje możemy z wielu rzeczy korzystać za darmo i wtedy też było wymagane takie oświadczenie, że możemy z danego antywirusa korzystać za darmo. Także że to taka ciekawostka z tegorocznej kontroli 2022 roku. Co jeszcze jest sprawdzane? Sprawdzana jest wyodrębniona ewidencja księgowa, czyli wydruki z ksiąg rachunkowych, czy rzeczywiście prawidłowo księgujemy dokumenty projektu. I jeszcze jest sprawdzana dokumentacja związana z przyjęciem projektu do realizacji, czyli uchwała o przyjęciu projektu wraz z wskazaniem daty archiwizowania dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem numeru rachunku bankowego, czyli wszystkie te takie rzeczy, które są istotne podczas uruchamiania projektu. Bardzo ważną też rzeczą jest to, że jeżeli zakupujesz sprzęt w projekcie, to powinieneś mieć książkę ewidencji sprzętu i ten sprzęt powinien być tam wykazany. Także podsumowując, kolejnym krokiem po przygotowaniu tabel jest zebranie całej dokumentacji projektowej, wszystkich list obecności, zamówień, protokołów zamówień, szacowań i tego typu dokumentów oraz dokumentacji związanej z działaniem organizacji, czyli polityki rachunkowości, polityki bezpieczeństwa, regulamin zamówień publicznych i takie różne dokumenty, które mogą, ale nie muszą być przyjęte w Twojej organizacji, bo Twoja organizacja część rzeczy musi robić, tak jak musi posiadać politykę rachunkowości, o czym pisałam na moim blogu w artykule, który Ci tutaj zaraz podlinkuję, ale są rzeczy, których organizacja nie musi robić, jak na przykład regulamin wynagradzania jest obowiązkowy w instytucjach zatrudniających ponad 50 pracowników. Gdy już to wszystko zbierzesz, to kolejnym krokiem jest sprawdzenie tego. Sprawdzenie, czy nie mają te dokumenty żadnego błędu. I najczęściej powinieneś sprawdzić, czy wszystkie dokumenty projektowe są prawidłowo oznaczone, czy znajdują się wymagane logotypy, czy biuro projektu jest oznaczone wymaganymi logotypami i informacjami, na przykład o współfinansowaniu. Także to jest rzecz, w której zawsze znajdują jakieś kilka drobnych błędów, które wymagają korekty. Podpisy i parafy na każdych stronach to też często ludziom umyka, bo na przykład się skleją dwie kartki, takie rzeczy trzeba sprawdzić, czy na pewno wszystko jest podpisane w tych miejscach, w których powinno być podpisane. I jeszcze taką rzeczą, która powinna zostać przez Ciebie sprawdzona, to są daty. Czasami te daty się przeklikują, szczególnie jeżeli nadpisujesz dokumenty, no ale tutaj już te błędy jest trudniej wyłapać, bo to może wyłapać tylko i wyłącznie osoba, która pamięta, kiedy działania były podejmowane albo kiedy te działania były realizowane. Dobra, no i załóżmy, że masz wszystko gotowe, że masz zebrane, posprawdzane dokumenty, przygotowane tabele i przychodzi kontrola. Wtedy należy dostarczać dokumenty kontroli. My zawsze mamy taką technikę, że nigdy nie zostawiamy całych segregatorów projektowych, żeby panie czy panowie sobie je oglądali, tylko donosimy wymagane dokumenty, a dodatkowo jeszcze zanim je podam, to je sprawdzam. Sprawdzam, czy na pewno czegoś nie przeoczyłam, albo sprawdza po mnie druga osoba, ponieważ, tak jak powiedziałam, jestem tylko człowiekiem i szczególnie gdy tej dokumentacji jest bardzo, bardzo dużo, może się okazać, że przeoczę pewne drobne niedociągnięcia. Kontrola weryfikuje dokumenty, a następnie wymaga od Ciebie tego, abyś je skserował do pracy już na miejscu w instytucji. Myśmy teraz w zeszłym tygodniu skserowali prawie 2 ryzy papieru. Część rzeczy jeszcze była źle skserowana, więc musieliśmy je ponownie kserować. Nie pytaj się mnie, gdzie jest sens, gdzie logika, bo tej pracy z kserowaniem było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I potem takie dokumenty, które skserujesz, trzeba opisać za zgodność z oryginałem i podpisać zgodnie z reprezentacją, no i nabić datę. Możesz opisywać każdą kartkę z osobna, albo możesz te kartki trwale zszyć, ponumerować strony, i wtedy przybić pieczątkę za zgodność z oryginałem od strony 1 na przykład do 50 i to wszystko hurtem opisać. Przy opisywaniu przydaje się dobre ksero, dobry zszywacz i datownik, to na pewno. Także tutaj jeżeli planujesz kontrolę, to od razu się zaopatrz w te rzeczy, bo będzie Ci ciężko działać bez takiej dokumentacji. To też wymaga pracy i to też wymaga takiego, jeżeli zlecasz to kserowanie dokumentów komuś innemu, to musisz pamiętać, że musisz też po tej osobie posprawdzać, czy to wszystko zostało prawidłowo zrobione, szczególnie w sytuacji, gdy część dokumentacji masz jednostronną, a część dokumentacji masz dwustronną i na przykład potem się okazuje, że jest cała paczka dokumentów jednostronnych i dwustronnych, a na przykład się okazuje, że ktoś tego nie zauważył i wszystko jest skserowane jednostronnie. Nawet jeżeli to ktoś Ci w tym pomoże, to pamiętaj, aby to sprawdzić. Ostatnią rzeczą, którą robisz podczas kontroli, to gdy ta kontrola sobie już pójdzie do domu i raczej nie powinna do Ciebie wrócić, to pewno okaże się, że brakuje sporo dokumentów i wtedy Twoją rolą jest dosyłanie tych dokumentów szybko i sprawnie, tak aby w wyznaczonym dokumentacją terminie kontrola mogła przygotować raport pokontrolny. Ty z tym raportem pokontrolnym możesz się zgodzić, jeżeli wszystkie informacje zostały prawidłowo opisane, ale możesz też przygotować do niego wyjaśnienia, jeżeli jakieś rzeczy zostały opacznie zrozumiane albo na przykład właśnie zaginęły jakieś dokumenty i te dokumenty nie zostały wykazane w tej informacji pokontrolnej. To jest jeszcze potem taki proces, który trwa co najmniej 2 miesiące, kiedy najpierw ty czekasz na raport pokontrolny i potem piszesz do niego wyjaśnienia. W tym raporcie znajdują się też informacje, jeżeli masz jakieś środki niekwalifikowane, to jest wskazana informacja, kiedy i w jakim terminie i gdzie te środki należy zwrócić. Tu pamiętaj, żeby nie zwracać niczego wcześniej. Naliczone odsetki nie zrobią Ci różnicy, jednak dobrze jest wiedzieć, bo czasami niektóre wydatki uda się obronić. Czyli, że nie będziesz ponosić kosztów niekwalifikowanych. Więc tutaj poczekaj, aż już dostaniesz polecenie zapłaty. Pamiętaj też, że kontrola jest człowiekiem, w sensie takim, że kontrola też może się mylić, też może nie mieć racji. I twoją rolą jest to, aby udowodnić, że to ty masz rację. I tego właśnie ci życzę w momencie, w którym już przyjdzie do ciebie kontrola. Przede wszystkim życzę ci tego, abyś nie musiał przechodzić kontroli, aby twoje projekty zawsze były realizowane w tak fajny sposób, że będziesz zadowolony ty i twoi opiekunowie, opiekunki projektu. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli ci się podobało, zasubskrybuj ten podcast w twojej aplikacji podcastowej, ale też możesz go polecić komuś innemu, polecić twoim znajomym, którzy też pracują w organizacjach pozarządowych, też działają społecznie. Za 2 tygodnie, mam nadzieję, odbędzie się zaległy wywiad. Tak, myślę, że to już się uda zrobić w wyznaczonym terminie, także zapraszam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i dobrego dnia. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże ci on w twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.